Twoje Radio London.
Piosenka na dzień dobry to utwór zespołu Mysłowic pochodzący z wydanego w 1999 roku albumu Miłość w czasach popkultury. Przypominam ją dzisiaj dlatego, że podczas przyznanych kilka tygodni temu Fryderyków, czyli najważniejszych polskich nagród muzycznych, uznano ją za Fryderykowy przebój 30-lecia. W programie Twojego Radia, przygotowanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, by w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany został 14 kwietnia, dzień dobry, mówi Jolanta Pawluk. Co dzisiaj w London? Kawiarenkę w sali parafialnej prowadzą dziś rycerze Kolumba. W przyszłym tygodniu zaprasza do niej rodzina Radia Maryja. A co w Twoim radiu? Ze względu na to, że 8 kwietnia między innymi w naszej części Kanady można było obserwować całkowite zaćmienie słońca, Małgorzata Maciejewska przypomni fragmenty Faraona Bolesława Prusa o tym, co się podczas zaćmienia działo w starożytnym Egipcie. Fragment będzie w pierwszej części, a drugi w trzeciej części programu. W audycji z uśmiechem na twarzy znajdzie się jedna z mniej znanych baśni Hansa Christiana Andersena, po czym przypomnę, że 13 kwietnia to w Polsce Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Część trzecia to powrót do Bolesława Prusa i zaćmienia słońca w Egipcie.
Ziemio przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Stoję przed tobą, wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. Oto wśród ciebie przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda. Powietrze to ziemi żywość, a człowiek to woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzch, błękitny czas przyszły i przeszły, i wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie.
Oto Małgorzata Maciejewska i fragment Faraona Bolesława Prusa na temat zaciemnienia.
Dnia 20 Paofi Memfis wyglądało jakby podczas uroczystego święta. Ustały wszelkie zajęcia, nawet tragarze nie nosili ciężarów. Cały lud wysypał się na place i ulice albo skupiał się dookoła świątyń. Głównie około bożnicy Ptah, która była najwarowniejszą. Tam zebrali się dostojnicy duchowni, tudzież świeccy, pod przewodnictwem Herhora i Mehresa. W pobliżu świątyń stały wojska w luźnym szyku, aby żołnierze mogli porozumieć się z ludem. Między pospólstwem i między wojskiem krążyli mnodzy przekupnie z koszami chleba, z dzbanami i skórzanymi workami, w których było wino. Częstowali oni lud darmo. Gdy zaś spytał ich, kto dlaczego nie biorą zapłaty, jedni odpowiadali, że to jego świętobliwość częstuje swoich poddanych, a drudzy mówili: jedzcie i pijcie, prawowierni Egipcjanie, gdyż nie wiadomo, czy doczekamy jutra. Byli to przekupnie kapłańscy. Ajentów kręciło się mnóstwo. Jedni głośno dowodzili słuchaczom, że kapłani buntują się przeciw panu, a nawet chcą go otruć za to, że obiecał ludowi siódmy dzień odpoczynku. Inni szeptali, że faraon oszalał i sprzysiągł się z cudzoziemcami na zgubę świątyni Egiptu. Tamci zachęcali luda, żeby napadali na świątynię, gdzie kapłani z nomarchami radzą nad uciemiężeniem rzemieślników i chłopów. Ci wyrażali obawy, że gdyby świątynię napadnięto, mogłoby się zdarzyć wielkie nieszczęście. Mimo to nie wiadomo skąd pod murem świątyni Ptah znalazło się kilka potężnych belek i stosy kamieni. Poważni kupcy memfijscy, przechadzający się między tłumami, nie mieli żadnej wątpliwości, że ludowy zamęt wywołany był sztucznie. Drobni pisarze, policjanci, oficerowie i przebrani dziesiętnicy wojskowi już nawet nie kryli się ani ze swoimi urzędowymi stanowiskami, ani z tym, że chcą popchnąć lud do zdobycia świątyń. Z drugiej strony paraszytowie, żebracy, słudzy świątyń i niżsi kapłani, choć pragnęli ukryć się, nie mogli, a każdy obdarzony zmysłami widział, że i oni zachęcali pospólstwo do gwałtu. Toteż rozsądni mieszczanie memfijscy byli zdumieni takim postępowaniem kapłańskiego stronnictwa, a lud poczynał ostygać z wczorajszego zapału. Rodowici Egipcjanie nie mogli zrozumieć, o co tu chodzi i kto naprawdę wywołuje zaburzenia. Chaos powiększał się dzięki półobłąkanym bigotom, którzy nago przebiegając ulicę ranili swoje ciało do krwi i wołali: biada Egiptowi, bezbożność przebrała miarę i zbliża się godzina sądu. Bogowie okażą swoją moc nad zuchwalstwem nieprawości. Wojsko zachowywało się spokojnie, czekając aż lud zacznie wdzierać się do świątyń. Z jednej bowiem strony taki rozkaz wyszedł z królewskiego pałacu, z drugiej zaś oficerowie przewidywali zasadzki w świątyniach i woleli, żeby ginęło pospólstwo, aniżeli żołnierze. Żołnierze i tak będą mieli dosyć zajęcia. ale tłum, pomimo krzyku agitatorów i wina rozdawanego darmo, wahał się. Chłopi oglądali się na rzemieślników, rzemieślnicy na chłopów, a wszyscy oczekiwali czegoś. Nagle, około 1:00 w południe, z bocznych ulic wylała się ku świątyni Ptah pijana banda, zbrojna w topory i drągi. Byli to rybacy, greccy majtkowie, pastusi, libijskie włóczęgi, nawet więźniowie z kopalni w Turra. Na czele bandy szedł robotnik olbrzymiego wzrostu z pochodnią. Stanął on pod bramą świątyni i ogromnym głosem począł wołać do ludu.
A wiecie wy, prawowierni, nad czym tu radzą arcykapłani i nomarchowie? Oto chcą zmusić jego świętobliwość Ramzesa, ażeby robotnikom odjął po placku jęczmiennym na dzień, a chłopów obłożył nowym podatkiem, po drachmie od każdej głowy. Dlatego mówię wam, że popełniacie głupstwo i nikczemność, stojąc tu z założonymi rękoma. Trzeba nareszcie wyłapać świątyniowych szczurów i oddać ich w ręce faraonowi, panu naszemu, na którego krzywdę zmawiają się bezbożnicy. Bo gdyby władca nas musiał ulec radzie kapłańskiej, któż wtedy ujmie się za uczciwym ludem?
Prawdę mówi, odezwano się w tłumie. Pan każe dać nam 7 dzień wypoczynku i obdarzy nas ziemią. Zawsze miał litościwe serce dla prostaków. Pamiętacie, jak 2 lata temu uwolnił chłopów oddanych pod sąd za napaść na folwark Żydówki? Ja sam widziałem, jak przed 2 laty zbił pisarza, który ściągał z chłopów niesprawiedliwy podatek. Niech żyje wiecznie nasz pan Ramzes XIII, opiekun uciśnionych.
Patrzajcie, ino, odezwał się głos z daleka. Samo bydło wraca z pastwisk, jakby zbliżał się wieczór.
Co tam bydło? Dalej żena kapłanów! Hej, wy!
Krzyknął olbrzym pod bramą świątyni.
Otwórzcie nam dobrowolnie, ażebyśmy się przekonali, nad czym radzą arcykapłani z nomarchami. Otwórzcie, bo wyważymy bramę.
Dziwna rzecz, mówiono z daleka. Ptaki kładą się spać, a przecie to dopiero południe. Dzieje się coś niedobrego w powietrzu.
Bogowie! Już noc nadchodzi, a ja jeszcze nie zdążyłam narwać sałaty na obiad,
dziwiła się jakaś dziewczyna. Lecz uwagi te zagłuszył wrzask pijanej bandy i łoskot belek uderzających w miedzianą bramę świątyni. Gdyby tłum mniej był zajęty gwałtami napastników, już spostrzegłby, że w naturze zachodzi jakieś niezwykłe zjawisko. Słońce świeciło na niebie, nie było ani jednej chmurki, a mimo to jasność dzienna poczęła się zmniejszać i powiał chłód.
– Dajcie tu jeszcze 1 belkę!
– wołali napastnicy na świątynię.
– Brama ustępuje! Mocno! Jeszcze raz!
Przyglądający się tłum huczał jak burza. Tu i ówdzie poczęło odrywać się od niego małe grupy i łączyć z napastnikami. Wreszcie cała masa ludu zwolna posunęła się ku świątyni. Na dworze, mimo południa, wzrastał mrok. W ogrodach świątyni Ptah zaczęły piać koguty. Ale wściekłość tłumu była już tak wielka, że mało kto dostrzegał te zmiany.
Patrzcie! Wołał jakiś żebrak. Oto zbliża się dzień sądu, bogowie!
Chciał mówić dalej, lecz uderzony kijem w głowę padł na miejscu. Na mury świątyni poczęły wdzierać się nagie, lecz uzbrojone postacie. Oficerowie wezwali żołnierzy pod broń, pewni, że niebawem trzeba będzie wesprzeć atak pospólstwa. Co to znaczy? Szeptali żołnierze, przypatrując się niebu. Nie ma chmura, jednak świat wygląda jak podczas burzy.
Bij! Łam!
Krzyczano pod świątynią. Łoskot belek odzywał się coraz częściej. W tej chwili na tarasie stojącym nad bramą ukazał się Herhor otoczony orszakiem kapłanów i dygnitarzy świeckich. Najdostojniejszy arcykapłan miał na sobie złoty ornat i czapkę Amenhotepa otoczoną królewskim wężem. Herhor spojrzał po ogromnych masach ludu, który otaczał świątynię i schyliwszy się do szturmującej bandy, rzekł:
Kimkolwiek jesteście, prawowiernymi czy poganami, w imię bogów wzywam was, ażebyście świątynię zostawili w spokoju.
Gwar ludu nagle ucichł. I tylko słychać było tłuczenie belek o miedzianą bramę, lecz wnet i belki ustały.
– Otwórzcie bramę! – zawołał z dołu olbrzym. – Chcemy przekonać się, czy nie knujecie zdrady przeciw naszemu panu. – Synu mój!
– odparł Herhor.
– Upadnij na twarz i błagaj bogów, aby przebaczyli ci świętokradztwo. To ty proś bogów, żeby cię zasłonili!
Krzyknął dowódca bandy i wziąwszy kamień, rzucił go w górę ku arcykapłanowi. Jednocześnie z okna pylonu wyleciał cienki strumyk niby wody na twarz olbrzyma. Bandyta zachwiał się, zatrzepotał rękoma i upadł. Jego najbliżsi wydali okrzyk trwogi, na co dalsze szeregi, nie wiedząc, co się stało, odpowiedziały śmiechem i przekleństwami.
Wyłamujcież bramę!
Wołano od końca i grad kamieni posypał się w stronę Herhora i orszaku. Herhor wzniósł do góry obie ręce, a gdy tłum znowu ucichnął, arcykapłan zawołał silnym głosem.
Bogowie! Pod waszą opiekę oddaję święty przybytek, przeciw którym występują zdrajcy i bluźniercy.
W chwilę później gdzieś nad świątynią rozległ się głos nadludzki.
Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech na ziemię spadnie ciemność.
I stała się rzecz okropna. W miarę jak głos mówił, słońce traciło blask. A wraz z ostatnim słowem zrobiło się ciemno jak w nocy. Na niebie zaiskrzyły się gwiazdy, a zamiast słońca stał czarny krąg otoczony obrączką płomieni. Niezmierny krzyk wydarł się ze 100 000 piersi. Szturmujący do bramy rzucili belki, chłopi upadli na ziemię.
Oto nadszedł dzień sądu i śmierci, zawołał jękliwie głos w końcu ulicy. Bogowie, litości, święty mężu, odwróć klęskę, zawołał tłum. Biada wojskom, które spełniają rozkazy bezbożnych naczelników,
zawołał wielki głos ze świątyni. W odpowiedzi już cały lud upadł na twarz, a w dwupułkach stojących przed świątynią powstało zamieszanie. Szeregi połamały się, żołnierze poczęli rzucać broń i bez pamięci uciekać w stronę rzeki. Jedni pędząc jak ślepi, wśród ciemności rozbijali się o ściany domów. Inni padali na bruk, deptani na śmierć przez swoich towarzyszów. W ciągu paru minut zamiast zwartych kolumn wojska leżały na placu porozrzucane włócznie i topory, a przy wejściu do ulic piętrzyły się stosy rannych i trupów. Żadna przegrana bitwa nie skończyła się podobną klęską.
Bogowie, bogowie!
Jęczał i płakał lud.
Zmiłujcie się nad niewinnymi!
Ozyrysie!
Zawołał Starasu Herhor.
Ulituj się i ukaż swoje oblicze nieszczęśliwemu ludowi. Po raz ostatni wysłucham modlitwy moich kapłanów, bom jest miłosierny.
Odpowiedział nadludzki głos ze świątyni i w tejże samej chwili ciemność pierzchnęła, a słońce odzyskało swój blask. Nowy krzyk, nowy płacz, nowe modlitwy rozległy się między tłumem. Pijani radością ludzie witali zmartwychwstające słońce. Nieznajomi padali sobie w objęcia. Kilka osób zmarło, a wszyscy na klęczkach pełzli do świątyni, aby całować jej błogosławione mury. Na szczycie bramy stał najdostojniejszy Herhor zapatrzony w niebo, a dwaj kapłani podtrzymywali jego święte ręce, którymi rozpędził ciemność i uratował lud swój od zagłady. Takie same sceny z pewnymi odmianami odbywały się w całym Dolnym Egipcie. W każdym mieście 20 Paofi lud od rana zbierał się pod świątyniami i w każdym mieście około południa jakaś banda szturmowała do bramy świętej. Wszędzie nad bramą, około pierwszej, ukazywał się arcykapłan świątyni z orszakiem, przeklinał bezbożników i robił ciemność. A gdy tłum uciekał w popłochu albo padał na ziemię, arcykapłani modlili się do Ozyrysa, aby ukazał swoje oblicze. I dzienna światłość znowu powracała na ziemię. Tym sposobem, dzięki zaćmieniu słońca, pełne mądrości stronnictwo kapłańskie już i w Dolnym Egipcie zachwiało powagę Ramzesa XIII. W ciągu kilku minut rząd faraona stanął, nawet nie wiedząc o tym, nad brzegiem przepaści. Ocalić go mógł tylko wielki rozum i dokładna znajomość sytuacji. Tego jednak zabrakło w królewskim pałacu.
Zapraszamy do reklamy.